Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji po raz ostatni w tym sezonie zimowym porozmawiamy o skokach narciarskich, później tenis, Formuła 1 i piłka nożna, szczególnie w wydaniu reprezentacyjnym. Na tym wątku się skupimy, ponieważ trwają mecze barażowe o awans na Mistrzostwa Europy. A rozpoczynamy, tak jak wspomniałem na początku, od skoków narciarskich. Za nami ostatni weekend Pucharu Świata. Konkursy rozgrywane, można powiedzieć, tradycyjnie. Przeważnie tak jest, że ostatni weekend Pucharu Świata w Słoweńskiej Planicy jest rozgrywany. Odbyły się tam 3 konkursy, 2 indywidualne oraz 1 drużynowy, ale może najpierw zaczniemy od tego pierwszego konkursu indywidualnego i tam mieliśmy bardzo ciekawego zwycięzcę, ponieważ najlepszy okazał się Peter Prewc, reprezentant gospodarzy, który już ogłosił, że po tym sezonie zakończy swoją sportową karierę.
No i właśnie zakończył ją, można powiedzieć, że w najlepszym możliwym stylu, ponieważ pożegnał się z własnymi kibicami, przed własnymi kibicami na własnym obiekcie zwycięstwem właśnie w konkursie indywidualnym w Planicy. No i po tym zwycięstwie Peter Prewc miał jeszcze jakieś szanse, można powiedzieć, matematyczne na wygranie całego tego cyklu, jednakże finalnie tak się nie stało. Ten konkurs indywidualny był pod znakiem jego dominacji. Kolejne skoki już nie były tak udane, jeśli chodzi o kolejne konkursy. Natomiast warto właśnie zaznaczyć, że Peter Prewc po wieloletniej wędrówce, można powiedzieć, po wieloletnich skokach zakończył karierę. Wydaje się, że to była bardzo pozytywna postać, bardzo ciekawa i wnosząca jednak sporo takich pozytywnych emocji, sporo walki, dlatego mi osobiście będzie tego skoczka brakowało.
Jeżeli chodzi o Polaków, w tym pierwszym konkursie najwyżej na 11 miejscu Kamil Stoch, 14 Aleksander Zniszczoł, 23 Piotr Żyła, niestety poza czołową 30 Dawid Kubacki.
Tak jest, Kamil Stoch po raz, no rzadko zdarzało się w tym sezonie, żeby to Kamil Stoch właśnie był najlepszym spośród biało-czerwonych. Teraz skoki na 213 i przede wszystkim 218,5 metra sprawiły, że Polak zakończył swój udział w tym konkursie indywidualnym na początku drugiej dziesiątki. Do 10 miejsca co prawda niewiele zabrakło, jednakże no mogę to powtarzać praktycznie co wszystkie skoki, to i tak nie są takie wyniki, na które czekaliśmy w tym sezonie, choć widać, że na sam koniec tego sezonu nastąpiła poprawa wśród dyspozycji biało-czerwonych.
Jeżeli chodzi o konkurs drużynowy, tam rywalizację storpedował niestety bardzo psotny wiatr, który uniemożliwił rozegranie drugiej serii konkursowej. Ostatecznie stanęło na tym, że reprezentacja Polski po oddaniu 4 skoków została sklasyfikowana na miejscu 5. Aczkolwiek gdyby Dawid Kubacki zaprezentował się nieco lepiej, być może byłaby szansa na coś więcej, bo jeżeli sobie przeanalizujemy skoki pozostałej trójki w ten weekend, to wyglądały one naprawdę dobrze.
Ale właśnie mowa o Dawidzie Kubackim, który zupełnie źle prezentował się w czasie tego weekendu, bo i mówiliśmy, że w konkursie indywidualnym zakończył dopiero na 32 lokacie. Tutaj także oddał słaby skok. No i w kolejnym konkursie indywidualnym także nie zachwycił, także wydaje się mi, że można się tego było spodziewać po Kubackim. Z tego, że nie można za bardzo na niego było liczyć w ten weekend. No i wydaje się, że w kontekście całego sezonu brakowało nam w ogóle takiego lidera wśród biało-czerwonych, który by mógł pociągnąć tę reprezentację. No i właśnie nie było go ani teraz w postaci Kubackiego, ani w poprzednich konkursach w postaci chociażby Stocha czy Żyły. Także ta reprezentacja właśnie tak mniej więcej kończyła te wszystkie nasze konkursy drużynowe na miejscach 4, 5, 6.
No i ostatnim akcentem sezonu 2023-2024 był konkurs indywidualny niedzielny. Wygrał go Austriak Daniel Huber, który trzeba przyznać w ostatnich tygodniach naprawdę ma zwyżkę formy i skacze znakomicie, szczególnie na obiektach mamucich, bo tam dużo było tych konkursów. Wyprzedził on drugiego z braci Prewców, czyli Domena. I co nas najbardziej cieszy, drugie w tym sezonie podium Aleksandra Zniszczoła, który naprawdę świetnie latał tego dnia. 237 i 237,5 metra. A piąty był też Piotr Żyła. To też jest bardzo dobra wiadomość na zakończenie sezonu. Naprawdę też bardzo dobre skoki.
mówiłem o braku liderów w polskiej kadrze. Tutaj mamy miejsca numer 3 i 5, no ale to oczywiście jest zakończenie sezonu. No i warto w tym kontekście zauważyć, że Aleksander Zniszczuł, który zajął trzecie miejsce, w ogóle był w tym sezonie najlepszym spośród Polaków. Odchodząc jednak od wątku biało-czerwonych, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na Daniela Hubera i na jego przewagę, jaką uzyskał nad drugim Domenem Prewcem, ponieważ różnica 43,4 punkta jest najlepszą, najwyższą do tej pory różnicą między pierwszym a drugim miejscem właśnie w erze przeliczników. No jest to czwarta najwyższa różnica w historii skoków narciarskich, także no te loty Daniela Hubera naprawdę zrobiły wrażenie, no i można powiedzieć, że na ten moment zapisały się do historii skoków narciarskich.
A w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata to, co już widzieliśmy wcześniej, kryształowa kula dla Stefana Krafta, 2149 punktów Austriaka. Na drugim miejscu Ryoyu Kobayashi, 1673 punkty. I na miejscu trzecim Niemiec Andreas Wellinger, 1488 punktów. Najwyżej sklasyfikowany z Polaków Aleksander Zniszczuł, 524 punkty i 19 miejsce.
No i właśnie, Aleksander Zniszczuł dopiero na 19 miejscu. Jeśli się nie mylę, to w ostatnich 10, a nawet 15 latach nie mieliśmy tak słabego wyniku, jeśli chodzi o najlepszego spośród biało-czerwonych. Tutaj właśnie Zniszczuł na miejscu 19. Jeśli się nie mylę, to przed 2 laty Piotr Żyła był bodajże na miejscu 14. A w latach wcześniejszych, no to zajmowaliśmy miejsca w
chociażby... w dziesiątce zawsze.
Tak jest, w tej pierwszej dziesiątce.
No i... Tym akcentem kończymy temat skoków narciarskich i przechodzimy do Formuły 1. Za nami kolejny wyścig Grand Prix tego sezonu, tym razem Grand Prix Australii. I możemy mówić o dużej niespodziance. Po pierwsze, nie wygrał Max Verstappen, a po drugie, dublet zaliczyli kierowcy Ferrari.
Max Verstappen wycofał się z wyścigu po 3 okrążeniach. Wszystko miało związek z zaciskiem na jednym z hamulców, na jednym z kół bolidu Maxa Verstappena. Chodziło o to, że Max Verstappen, kiedy ruszył, no to miał wrażenie, że jedzie na takim nieco zaciągniętym hamulcu ręcznym. No i po 2-3 okrążeniach zaczęły się z tego koła wydobywać płomienie, przez co Max Verstappen musiał wycofać się z wyścigu. No a wykorzystali to właśnie, jak już wspomniałeś, dwaj kierowcy Ferrari, przede wszystkim Carlos Sainz. No ta postać zrobiła ogromne wrażenie podczas tego weekendu, ponieważ 2 tygodnie temu Hiszpan musiał wycofać się z Grand Prix przez to, że miał problemy z wyrostkiem robaczkowym. Ten wyrostek został usunięty, no i kierowca bardzo szybko, bo po 2 tygodniach doszedł już do dyspozycji, wsiadł do bolidu Ferrari, no i co najważniejsze, wygrał wyścig. Zrobił to pokonując m.in. Charlesa Leclerca, czyli swojego zespołowego kolegę. No a istotne w tym kontekście jest nie tylko to, w jakim stanie ten Carlos Sainz ruszył do wyścigu, ale też to, że to Charles Leclerc jest numerem 1 w zespole Ferrari. To on ma kontrakt na przyszły sezon i lata kolejne, a Carlos Sainz już z tego Ferrari został skreślony. Także tutaj Carlos Sainz bardzo mocno buduje swoją pozycję negocjacyjną na kolejne, na przyszły sezon. No i taką też pozycję negocjacyjną można powiedzieć, że traci Sergio Perez. Kierowca Red Bulla zajął dopiero 5 miejsce. To on pod nieobecność Maxa Verstappena miał osiągać jak najlepsze wyniki. Tutaj ponoć kierowca usprawiedliwiony jest problemami z podłogą w bolidzie. Te problemy mają wywoływać gorsze tempo Meksykanina, natomiast nie zostało to jeszcze potwierdzone. Bardzo dobrą formę zanotowali także kierowcy McLarena. Mówiliśmy o tym, że Ferrari było na miejscach numer 1 i 2, a McLaren miejsca 3 i 4. Lando Norris znalazł się na 3 miejscu, Oscar Piastri w domowym wyścigu zajął 4 lokatę. No i patrząc jeszcze na to, co działo się w Australii, trzeba zwrócić uwagę na 2 rzeczy. Po pierwsze, 2 kierowcy Mercedesa nie ukończyli wyścigu. Lewis Hamilton miał problemy z jednostką napędową i musiał się wycofać. Natomiast George Russell popełnił błąd wywołany manewrem Fernando Alonso, no i wyleciał z toru, rozbił się poza torem. Fernando Alonso za ten swój ruch otrzymał 20 sekund kary i z 6 lokaty spadł na 8 miejsce finalnie. A drugim takim wydarzeniem, na które warto zwrócić uwagę, jest to, co działo się w Williamsie, ponieważ w Australii na polach startowych znalazło się jedynie 19 bolidów, a nie 20. Z tego względu, że Alexander Albon z Williamsa rozbił swój bolid podczas jednego z treningów. No i zespół nie dysponował dodatkowym monokokiem, nie dysponował takim, powiedzmy, bolidem rezerwowym, więc jeden z kierowców musiał się wycofać. Co jednak ciekawe, wycofano Logana Sargenta i w jego miejsce właśnie wprowadzono Alexa Albona. Alex Albon, mimo że rozbił swój bolid, jeździł bolidem z Logana Sargenta. Jest to bardzo prosto tłumaczone, ponieważ Williams widzi potencjał Albona i widzi potencjał Sargenta. To w Albonie upatrują jedynki i to Albon miał dostarczyć im punktów. O te punkty zawalczył, jednakże finalnie zajął 11 miejsce, a przypomnę, że od 10 miejsca zaczynały się lokaty punktowane. No i na tym chyba bym zakończył właśnie podsumowanie ostatniego Grand Prix Australii.
No jeszcze króciutko tenis. Za nami mecze turnieju w Miami z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Świątek odpadła w 1/8 finału tego turnieju, przegrywając z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Natomiast Hubert Hurkacz awansował, wygrywając w trzeciej rundzie z Sebastianem Cordą z USA.
Co do Igi Świątek, no to spotkanie nie było aż tak zażarte, jakiego byśmy się spodziewali. Iga Świątek przegrała 4-6-2-6, ale mimo to zyska punkty do rankingu światowego, no bo warto zaznaczyć, że przed rokiem Świątek w ogóle nie wystartowała w turnieju na Florydzie. Tutaj wystartowała, doszła właśnie do 1/8 finału, więc te punkty zostaną doliczone i co jeszcze ważniejsze, powiększy swoją przewagę nad Aryną Sabalenką, która w Miami straciła punkty. Jeśli chodzi natomiast o Huberta Hurkacza, no to wygrał właśnie w trzeciej rundzie z Sebastianem Cordą. Jednakże trzeba zwrócić uwagę na dwa istotne czynniki. Jego mecz był bardzo zażarty, trwał blisko 2 godziny i 20 minut, a teraz Hurkacz zmierzy się z Grigorem Dimitrowem, czyli z Bułgarem, z którym ma bilans na 4 spotkania, 4 porażki. Co ciekawe, jeszcze ten Bułgar rozegrał spotkanie, które zakończył w 47 minut bodajże, także będzie dużo bardziej wypoczęty przed tym spotkaniem. No ale liczymy na to, że Hubert Hurkacz właśnie pokaże swoją zaciętość, swój niesamowity serwis i nawiąże naprawdę zażartą walkę z Bułgarem, przełamując właśnie tą niekorzystną serię.
I na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut porozmawiamy sobie o barażowym meczu Polski z Estonią. Il vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende. Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va. Come un suono, un silencio d'estate, delle foglie, degli alberi. Todo tiene música si está solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città. Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van. Per la strada una canzone. Por las calles las canciones. Oh, oh, oh. Un día dura apenas un momento, cuando estoy con ella se me olvida el tiempo. Porque aunque per terra se accende una stella, negli occhi suoi, es tutta un'altra musica con lei. No, no. Solo si está. No importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad. Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone, una canción. Por las calles las canciones. Notti che fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere, para vivir. Por ella sé que hoy nuevos amores comenzarán, las guitarras van a tocar sotto le stelle una canzone per lei. Piłkarska reprezentacja Polski walczy o udział na Euro 2024. Walczy poprzez oczywiście rozgrywanie meczów barażowych. Pierwszym etapem tych baraży było spotkanie z Estonią, rozgrywane na Stadionie Narodowym w Warszawie. No i jeżeli chodzi o wynik i styl tego zwycięstwa, no to myślę, że kibice mogą być ukontentowani, ponieważ biało-czerwoni rozbili swoich rywali bardzo wysoko, 5-1. No i można powiedzieć, było to spotkanie bez większej historii tak naprawdę. Polacy od samego początku z wyraźnym przejęciem inicjatywy. Na bramkę trzeba było troszeczkę poczekać, bo wynik otwarty został dopiero w 22 minucie, ale później ten worek z bramkami rzeczywiście się rozwiązał. Troszeczkę też podopiecznym Michała Probierza ułatwiło zadanie to, że rywale od 27 minuty musieli grać w dziesiątkę.
No i te dwa elementy, wydaje mi się, że ten szybko, z jednej strony szybko, z jednej strony 22 minuta z rywalem typu Estonia nie jest aż takim szybkim czasem oraz ta czerwona
kartka.
Chociaż
z drugiej strony, ja ci się wtrącę, z drugiej strony pamiętamy, jak męczyliśmy się z Wyspami Owczymi, tam pierwsza bramka dopiero w 70 którejś minucie, także
no właśnie.
Jest tu pewien progres.
to zdecydowanie, ale też widać, że mniej więcej taki był początkowo plan na to spotkanie, żeby tą pierwszą połowę jakoś spokojnie wygrać. I tak się stało 1-0 i dopiero w drugiej połowie ruszyliśmy zdecydowanie odważniej, może zdecydowanie po prostu częściej kreowaliśmy te akcje ofensywne, które były też dużo skuteczniej finalizowane. Z taką finalizacją miał trochę problemy Robert Lewandowski, chociaż i tak uważam, że zaprezentował się całkiem nieźle, bo był bardzo aktywny i walczył o te piłki, ale oczywiście największym plusem był Nikola Zalewski, który miał udział przy większości goli biało-czerwonych. Dwie asysty, można powowiedzieć, że trzecia, bo przy tym golu samobójczym, no to także przecież Zalewski zagrywał futbolówkę przed wpakowaniem piłki do własnej siatki przez jednego z defensorów estońskich. No i jeśli chodzi o takie plusy, no to Kuba Piotrowski odnalazł się w tej reprezentacji. Michał Probierz znalazł dla niego bardzo dobre miejsce, bardzo dobre zadanie w tym środku pola z takim nastawieniem może na oddawanie strzałów z dystansu, czyli selekcjoner skorzystał z ogromnego atutu Piotrowskiego i wydaje mi się, że to także będzie jakaś taka zapowiedź przed tym meczem z Walią, który nas czeka. Natomiast są też pewne minusy w tym spotkaniu, no bo mówiliśmy o tym, że od 27 minuty graliśmy w przewadze, prowadziliśmy 5-0, a mimo to i tak pojawiły się błędy, dekoncentracja, brak agresywnego pressingu do rywala, no i straciliśmy gola w, wydawałoby się, dość takiej banalnej sytuacji, bo i w niej trzeba zaznaczyć, że Kuba Moder się upośliznął, więc nieco zgubił krycie, ale Jan Bednarek do tego krycia jakby też nie nadążył, nie naprawił błędu kolegi, ale też swojego własnego, stanął, można powiedzieć, w miejscu. No i tak naprawdę zawodnik, który strzelił nam bramkę, nie pamiętam już jego nazwiska, Martin Wetkal, właśnie, Wetkal nie miał
większości. Piłkarz Primavera AS Roma, nie wiem, Mateusz, czy wiesz.
Tak jest. Właśnie, to on wpisał się na listę strzelców, dając, można powiedzieć, że niewielkie oznaki do radości swoim kibicom. Także wydaje się, że oczywiście mecz nie był z trudnym rywalem, popełniliśmy błędy, ale jest też sporo plusów, wydaje mi się, za które trzeba ich pochwalić.
Ja powiem w ten sposób, porównując do tego, co działo się w meczach z rywalami o podobnej klasie, czyli na przykład w meczu towarzyskim z Łotwą, no to wygląda to dużo lepiej, bo ja miałem wrażenie, że jakby to spotkanie towarzyskie w zeszłym roku, dużo chaosu było na boisku i brak jakiejś takiej myśli przewodniej. Teraz rzeczywiście to, co zwróciłeś uwagę, pojawiły się te strzały z dystansu i Kuba Piotrowski świetnie z tego skorzystał. Swoje szanse też miał Piotrek Zieliński, bodajże Robert Lewandowski też miał taki groźny strzał, gdzie bramkarz estoński świetnie obronił. Mm-hmm. Także myślę, że to jest atut, z którego biało-czerwoni powinni częściej korzystać, szczególnie w meczach z rywalami, którzy bronią się bardzo głęboko. No i na pewno ta skuteczność cieszy. Mamy też nad czym pracować, słusznie wspomniałeś. Ta gra defensywna cały czas ma tutaj dużo elementów do poprawy. No i co przed nami? Przed nami mecz z Walijczykami, który zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:45 w Cardiff. Walia wygrała swój półfinał barażowy z Finlandią bardzo wysoko, 4-1. Z drugiej strony Jeżeli popatrzymy sobie na bilans Polski i Walii, tych meczów bezpośrednich, jedyna porażka biało-czerwonych, można powiedzieć, naprawdę to jest prehistoria, ponieważ była ta porażka w 1973 roku.
No i to właśnie napawa ogromnym optymizmem. Mamy nadzieję, że ta statystyka zostanie zachowana, chociaż też trzeba się przy tej Walii dość mocno pilnować, bo jest to niezwykle groźny zespół, patrząc na to ich ostatnie spotkanie z Finlandią. No to widać, rzuciło się przede wszystkim w oczy to, że ci piłkarze zrobili się bardzo dynamiczni, że to nie jest tylko taki fizyczny, wyspiarski futbol, ale te bramki w meczu z Finlandią właśnie często były strzelane po tym, kiedy ci zawodnicy dość mocno i szybko wychodzili albo do agresywnego pressingu, albo właśnie dość szybko schodzili w pewne rejony boiska, tworząc sobie przewagę.
Nie ma się co dziwić, że ta dynamika gry Walijczyków jest bardzo duża. Tam jest wielu zawodników, którzy występują na co dzień albo w zespołach Premier League, być może nie jest to ścisła czołówka, ale jednak jest to Premier League albo czołówka Championship, więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o przygotowanie fizyczne, to jest naprawdę duży atut, więc biało-czerwoni muszą się mieć na baczności, szczególnie należy uważać na to, żeby nie stracić pierwszej bramki, bo obawiam się, że gdyby tak się stało, no może być duży problem potem, żeby odwrócić te losy spotkania. Przypomnijmy, to spotkanie o godzinie 20:45, na tym zakończymy drugą część naszej audycji, a za kilka minut porozmawiamy sobie o tym, co działo się w innych meczach branżowych. Maria trwa audycja Studio Sport, a my analizujemy sobie baraże do Euro 2024. Wspominaliśmy już przed kilkoma minutami o reprezentacji Polski i o jej rywalu, czyli reprezentacji Walii, a teraz mówimy sobie inne ścieżki barażowe, bo są jeszcze dwie inne takie ścieżki. W pierwszej z nich mierzą się cztery drużyny: Gruzja, Luksemburg oraz Grecja i Kazachstan. Odbyły się już oczywiście mecze półfinałowe. W pierwszym z nich Gruzja podejmowała jedną z rewelacji tych eliminacji, a więc reprezentację Luksemburga. No i wygrali Gruzini przed własną publicznością 2-0.
Tutaj wydaje się, że wielki wpływ na to spotkanie miała czerwona kartka, jaką Maxim Chanot z Luksemburga zdobył w 58 minucie. Co prawda w 40 minucie Gruzini objęli prowadzenie, jednakże no właśnie jakiś czas potem pojawiła się ta czerwona kartka. Pojawiło się też kilka minut później podwyższenie na 2-0 i można powiedzieć, że Luksemburg miał już po meczu, jak to się mówi w takim żargonie piłkarskim. Natomiast patrząc sucho na tę kartkę Gruzja-Luksemburg 2-0, wydawało się, że to taki dość spodziewany wynik, aczkolwiek Łukasz sprostował mnie niedawno, można powiedzieć, że poza anteną, że Luksemburg tak naprawdę tutaj mógł chodzić w gronie faworytów z tego względu, jak prezentował się w ostatnim czasie, na przestrzeni ostatnich miesięcy.
No tak, przypomnijmy, że Luksemburg w grupie był przed Islandią, przed Bośnią i Hercegowiną, a więc drużynami, które w ostatnich latach regularnie, może nie regularnie, ale kilkukrotnie kwalifikowały się na ważne piłkarskie imprezy. W drugim półfinale tej ścieżki barażowej Grecja podejmowała Kazachstan. Kazachowie robią furorę przede wszystkim w Lidze Narodów i spodziewałem się tutaj wyrównanego spotkania, być może nawet awansu tej reprezentacji. Stało się jednak zupełnie inaczej. Grecy wygrali to spotkanie i wygrali bardzo wysoko, bo aż 5-0.
Można powiedzieć, że niespodziewanie, chociaż Kazachowie, wydaje mi się, że przede wszystkim na swoim terenie grali bardzo dobry futbol, na wyjeździe mieli trochę większe problemy, no i, ale jednak nikt nie spodziewał się aż tak wysokiego zwycięstwa Greków, którzy przez 8 meczów eliminacyjnych zdobyli w sumie 14 bramek, no i prezentowali właśnie taką formę w kratkę tutaj Kazachowie. No, można powiedzieć, że nie dojechali w takim razie na to spotkanie, zostali stłamszeni przez Greków, no i to właśnie Grecy z Gruzinami zmierzą się w bezpośrednim pojedynku w walce o awans na Euro.
No i trzecia ścieżka barażowa, w której rywalizują ze sobą Bośnia i Hercegowina z Ukrainą oraz Izrael z Islandią. W meczu Bośni z Ukrainą przez długi czas zanosiło się na zwycięstwo gospodarzy. Ostatecznie Ukraińcy dzięki świetnej końcówce wygrali to spotkanie 2-1.
Tak jest, tutaj przede wszystkim bramki w 85 i 88 minucie dały Ukraińcom to zwycięstwo. Jaremczuk i Wdowbyk to są strzelcy tych bramek. No całe spotkanie było chyba najciekawszym, jeśli chodzi o te rywalizacje z tych ścieżek barażowych. Wydawało mi się, że te reprezentacje są na bardzo zbliżonym poziomie, no i tak finalnie też było. Ukraińcy oczywiście okazali się finalnie lepsi, ale chyba nikt nie mógł narzekać na to, co działo się w tym spotkaniu.
No i ostatnie spotkanie z tej ścieżki, czyli Izrael kontra Islandia. Dodajmy bardzo ważną informację, że to spotkanie nie było rozgrywane na obiekcie w Izraelu, tylko na neutralnym terenie ze względu na sytuację właśnie w tamtym rejonie świata. No i Islandia bardzo przekonująco pokonała zespół Izraela 4-1.
Kiedy wydawało się, że Islandia notuje swój regres w krajowym futbolu, teraz pokazali, że tak właściwie to tak nie jest. Wygrali 4-1 z całkiem niezłą reprezentacją Izraela. No ale tutaj przede wszystkim na uwagę zasługuje Albert Gudmundsson. To on jest autorem hat-tricka, ale przede wszystkim gol na 2-0 z rzutu wolnego. To jest coś, co można odtwarzać sobie i wręcz zapętlać, jeśli chodzi o oglądanie.
No i oczywiście dzisiaj oprócz meczu Polska-Walia mamy o 18 mecz Gruzja-Grecja i o godzinie 20:45 starcie Ukrainy z Islandią, a my jeszcze wspomnimy o bardzo dobrym występie, albo może bardzo dobrym wyniku reprezentacji młodzieżowej w eliminacjach Mistrzostw Europy, która też rywalizowała z Izraelem, też na neutralnym terenie i zwycięża 2-1. Ozdobą tego meczu moim zdaniem trafienie Kajetana Szmyta, bo naprawdę świetna akcja.
Zdecydowanie tak, tutaj pomocnik Warty Poznań dał bardzo wiele od siebie, popisał się świetnym dryblingiem i również świetnym uderzeniem, natomiast co do samego spotkania, no to wydaje się, że Izraelczycy bardziej zasłużyli na to zwycięstwo, mieli więcej okazji podbramkowych, ale byli też nieskuteczni. To oni w piątej minucie objęli prowadzenie za sprawą błędu Ariela Mosura, no a później trafienia Pingota i właśnie Szmyta dały Polsce zwycięstwo, no i dały też prowadzenie w grupie eliminacyjnej.
No właśnie, biało-czerwoni po 6 przez siebie rozegranych meczach mają 15 punktów. Wyprzedzają Niemców, którzy mają punktów 12, z tym, że nasi zachodni sąsiedzi zagrali 2 mecze mniej. Później Bułgaria, Kosowo, Estonia, no i Izrael z zerowym dorobkiem zamyka tabelę tej grupy. I na tym zakończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy na nasze kolejne audycje we wtorki o godzinie 16:30. Do usłyszenia.